chwilę w wyznaniu wiary będziemy mówić, że wierzę w świętych obcowanie. Wyznajemy wiarę w świętych obcowanie. Parafialna uroczystość odpustowa to kulminacyjny moment naszego przeżywania prawdy o obcowaniu świętych. Ale co to znaczy obcowanie świętych? Ten staropolski termin obcowanie katechizm Kościoła katolickiego, który jest syntezą naszej wiary, tłumaczy w ten sposób, że jest to komunia, jest to wspólnota ze świętymi w tym, co należy do świętości. Obcowanie świętych to wspólnota ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. A zatem przeżywając parafialną uroczystość ku czci błogosławionej Marceliny Tarowskiej, naszej patronki, chcemy dziś szczególnie doświadczyć jej bliskości, jej orędownictwa u Boga, ale też chcemy się wpatrzeć w jej przykład, w jej wzór. Chcemy się od niej uczyć, jak żyć, jak osiągać ten poziom świętości, który w jej przypadku potwierdził Kościół Święty, wynosząc ją do chwały ołtarzy, co uczynił święty Jan Paweł II 5 października 1996 roku. Otóż świętych obcowanie to właśnie czerpanie z orędownictwa świętych i naśladowanie ich. Jeszcze zatrzymajmy się nad samym słowem odpust. Przyjęło się w polskiej tradycji, że odpust parafialny, zwłaszcza na wioskach, kojarzy nam się ze straganami, z festynami, z całym tym ludowym folklorem. Tymczasem istota odpustu leży zupełnie gdzie indziej. Istota odpustu jest tu, przed ołtarzem, przy kratkach konfesjonalnych. Odpust, jak uczy Kościół, to darowanie doczesnych kar zaciągniętych wskutek grzechów, które zostały już odpuszczone w sakramencie pokuty. Problem polega bowiem na tym, że człowiek popełniając grzech narusza harmonię z Bogiem, z drugim człowiekiem, z otaczającym go światem i ze sobą samym. I wprawdzie Bóg człowiekowi ten grzech daruje. Pan Bóg mocą swojej łaski odbudowuje tę harmonię, którą człowiek zburzył, harmonię z Bogiem. Ale pozostają skutki grzechu, które odczuwamy w naszej psychice, często w naszym ciele. I to są te tak zwane kary doczesne. No jeżeli przykładowo ktoś ubije się, spowoduje wypadek, będzie kaleką do końca życia, to jakby pewnego rodzaju karą, którą sam sobie zadał, to nie Pan Bóg go skarał, jak mówimy, ale to człowiek sam w swojej głupocie siebie ukarał, to tę karę będzie ponosił do końca życia. Są także kary natury duchowej. Choć słowo kara jest tutaj nieodpowiednim słowem, ale chodzi właśnie o te konsekwencje naszych grzechów, które pozostają w naszej świadomości, w naszej psychice. Grzech został wprawdzie odpuszczony, ale pamiętamy swój grzech, pamiętamy zło. Jest jakaś podatność do tego, aby powracać do tego grzechu. To są te tak zwane kary doczesne. Choć jak mówię słowo, to nie do końca jest tutaj właściwe. I o ile sakrament służy temu, aby przywrócić nam jedność z Bogiem, odpuścić grzech, to pozostają skutki grzechu w naszej psychice przede wszystkim. I łaska odpustu, jaką Kościół dysponuje, jest owym lekarstwem na te wszystkie zranienia duchowe spowodowane grzechem. A zatem odpust to darowanie, to leczenie tych kar, wywołanych przez grzech pod warunkiem, że grzech został zgładzony w sakramencie pokuty. Warto więc korzystać z tej wielkiej łaski odpustu, szczególnie przy okazji odpustu parafialnego, kiedy możemy zyskiwać tak zwany odpust zupełny, czyli, jak uczy Kościół, całkowite darowanie owych skutków, zwłaszcza psychicznych, grzechów, które zostały nam już odpuszczone. Jak wiemy, warunkiem zyskania takiej łaski odpustu, tego duchowego leczenia, jest przede wszystkim stan łaski uświęcającej, a więc skorzystanie ze spowiedzi, jeśli trzeba. Drugim warunkiem jest przyjęcie Komunii Świętej w dniu odpustu. Następnie mocne postanowienie niepowracania do grzechów, bo przecież nie miałoby to sensu, że prosimy o łaskę uzdrowienia, a jednocześnie zadajemy sobie cierpienie. Również kolejnym warunkiem zyskania łaski odpustu jest modlitwa według intencji, jakie wyznacza na dany dzień Ojciec Święty. My potocznie mówimy, że trzeba się pomodlić w intencjach Ojca Świętego. Nie chodzi o to, że za papieża się modlimy, ale spełniamy prośbę papieża, by modlić się w określonych intencjach. Najczęściej są to intencje misyjne. I wreszcie ostatni warunek to spełnienie czynu odpustowego, a więc czynu, do którego ta łaska jest przywiązana. W przypadku odpustu parafialnego jest to pełny udział we mszy świętej i obecność w Kościele, wewnątrz Kościoła, w którym ten odpust się odbywa. A więc tak jak to jest na wioskach, gdzie jest odpust parafialny, jest festyn, są stragany, ktoś mówi, byłem na odpuście. Ale był w otoczeniu Kościoła, a nie w samym Kościele. Pytanie, czy spełnił warunek odpustu. Przypominam o tym, aby skorzystać z tej wszczodrobliwości Bożego miłosierdzia. Przed chwilą śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym: nasyć nas, Panie, swoim miłosierdziem. Właśnie skorzystanie z łaski odpustu to jest to sycenie się darem Bożego miłosierdzia. Bóg nam darowuje nasze nie tylko grzechy, ale nasze kary. Przywraca nam piękno dziecięstwa Bożego. Chcielibyśmy z tej łaski skorzystać za przyczyną i z powodu naszej patronki błogosławionej Marceliny Darowskiej. To jest jeden z tych ważnych wymiarów tajemnicy obcowania świętych. Ale siostry i bracia, oprócz łaski darowania doczesnych kar w związku z odpustem ku czci błogosławionej Marceliny Darowskiej, pytamy się, czego możemy uczyć się od naszej patronki. Korzystamy z jej orędownictwa, z jej stawiennictwa u Boga. Ale czego możemy się nauczyć? W czym możemy ją naśladować? Przede wszystkim można powiedzieć tak. Od błogosławionej Marceliny możemy uczyć się rozmiłowania w Bogu. Możemy uczyć się rozmodlenia. Marcelina Darowska była mistyczką. Nie znaczy to, że spełniała jakieś nadzwyczajne rzeczy. Bo często słowo mistyka nam się kojarzy z jakąś nadzwyczajnością, ze spełnianiem jakichś niezwykłych czynności, gestów. Prawda jest taka, że te różne nadzwyczajności, które mogą, choć nie muszą, towarzyszyć życiu duchowemu, zdaje się, że znacznie częściej występują w przypadku ludzi opętanych przy egzorcyzmach niż u normalnych świętych. Są to zjawiska, które mogą towarzyszyć, ale których pochodzenie może być różne. Mogą pochodzić od Boga i wtedy rzeczywiście świadczą o świętości człowieka. Ale też i diabeł potrafi małpować Pana Boga i wywoływać różne dziwne zjawiska, które nic nie mają wspólnego ze świętością. Są tylko wprowadzania w błąd, są tylko fałszowanie. Myliłby się zatem ten, kto utożsamiałby mistykę z nadzwyczajnościami. Mistycy to ludzie do bólu zwyczajni. choć nam się wydaje, że są niezwykli. Owszem, są niezwykli. Są godni podziwu w miłowaniu Boga. W tym, do czego i my jesteśmy powołani, w tym, do czego i my jesteśmy dysponowani przez dar Chrztu Świętego. Na Chrzcie Świętym otrzymaliśmy wszystko, dosłownie wszystko, co jest potrzebne, abyśmy żyli w zjednoczeniu z Bogiem. Tak jak błogosławiona Marcelina. A jeżeli nie żyjemy tak, to tylko dlatego, że może brakuje nam odwagi, determinacji, motywacji, że po prostu może zbyt łatwo poddajemy się ludzkiej słabości. Błogosławiona Marcelina od maleńkiego, od dziecka była obdarzona niezwykłą łaską wrażliwości na sprawy Boże. Jak wspomina, na Podolu, tam gdzie urodziła się, jako małe dziecko, sama nie wie dlaczego, ale bardzo lubiła rankiem wychodzić na skraj lasu czy pola i godzinami wpatrywać się w krajobraz i doznawać jakiegoś wewnętrznego uniesienia, które jej duszę jednoczyło z Bogiem. Piękno przyrody pociągało ją ku Bogu. Wiele razy dawała tego wyraz w swoich listach, zwłaszcza kiedy podróżowała do Rzymu w związku ze zgromadzeniem, które założyła. Kochała podziwiać piękno świata, bo to prowadziło ją do kontemplacji piękna Bożego. Dużo by mówić o jej życiu mistycznym, niezwykle bogatym, opisanym w ponad 11 tysiącach listów, jakie napisała, w kilku traktatach poświęconych właśnie życiu duchowemu, życiu mistycznemu i w wielu innych radach i rekolekcjach, jakie głosiła dla swoich uczennic, zwłaszcza tych, które przygotowywały się do życia małżeńskiego. Ośmielę się powiedzieć, że błogosławiona Marcelina może, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, konkurować ze świętą Teresą od Jezusa, wielką hiszpańską mistyczką, doktorem Kościoła, której 500-lecie urodzin obchodzimy w tym roku, obchodziliśmy w marcu tego roku. Zresztą pisma świętej Teresy od Jezusa błogosławiona Marcelina znała doskonale, wczytywała się w nie i z pism świętej Teresy czerpała mądrość do rozeznawania własnych przeżyć, własnych stanów duchowych, które, jak powiedziałem, osiągały poziom mistyczny. Tego możemy się od niej uczyć. Wierności modlitwie, wierności Bogu, trwania przy Bogu, szukania Boga we wszystkim, a nade wszystko w głębi własnego serca. Od niej możemy uczyć się właśnie życia w stanie łaski uświęcającej. Nie może tak być w życiu chrześcijańskim, że stan łaski uświęcającej, a więc wolność od grzechu śmiertelnego, jest tylko jakimś momentem, jakimś epizodem w naszej codzienności. A tak na co dzień to tak żyjemy, jakby Bóg nie istniał. Tak nie może być. Powołaniem chrześcijanina jest zjednoczenie z Bogiem, jest świętość, stan łaski uświęcającej na co dzień. Tego możemy się uczyć od naszej patronki. Tego powinniśmy się uczyć od naszej patronki. Piękne świadectwo o jej życiu duchowym dał wielki Polak, patriota, senator, arcybiskup Józef Teodorowicz, arcybiskup obrządku ormiańskiego we Lwowie, który głosił kazanie na pogrzebie błogosławionej Marceliny Darowskiej, która zmarła 5 stycznia. Pogrzeb się odbywał 9 stycznia 1911 roku. Arcybiskup Józef Teodorowicz powiedział wtedy m.in. takie słowa. Ona nie tylko wpatrywała się w Chrystusa, ona z Nim była jedno. On w niej żył i przez nią działał. Dwie miłości, ojczyzna i Kościół, związały się niepodzielnie w jej sercu. Kochani, i drugi wątek, który jest dla nas inspiracją, to patriotyzm. To miłość ojczyzny, jakiej możemy i powinniśmy uczyć się od błogosławionej Marceliny Darowskiej. Jest taki epizod w jej życiu, kiedy miała kilka lat, może pięć, może sześć, już nauczyła się pisać, kalkując listy swojej starszej siostry. Sama nauczyła się pisać i czytać. I słyszała jako małe dziecko taką historię, że jeżeli w ostatnim momencie, w ostatnich minutach, kiedy zegar wybija już pierwsze, czy ostatnie i pierwsze sekundy nowego roku, kiedy w tym przesileniu wypowie się jakieś życzenie i pomodli się, to się spełni. I pewnego razu, kiedy właśnie wieczór sylwestrowy, obok w pokoju bawią się jej rodzice z przyjaciółmi, ona w ostatnich minutach starego roku siadła i na kawałku papieru napisała takie słowa: abym była pożyteczna krajowi. I to proste zdanie, napisane dziecięcą rączką na kawałku papieru, nosiła ten papier ze sobą przez wiele lat, aż się całkowicie zniszczył. I wtedy pomodliła się modlitwą świętego Bernarda, którą się nauczyła: pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Jak wspomina, do końca życia właściwie była wierna tej modlitwie z prośbą, abym była pożyteczna krajowi. Pan Bóg wysłuchał prośby tego dziecka, że stała się pożyteczna krajowi, dużo by mówić. Chociażby fakt, że założyła zgromadzenie sióstr niepokalanek po to, aby wychowywać kobietę do roli żony, matki i obywatelki. Aby odrodzić poprzez wychowanie kobiety, odrodzić naród. Księża zmartwychwstańcy chcieli stworzyć zgromadzenie, podobnie jak oni, aby zajmować się emigracją, aby pracować wśród Polaków, którzy byli w Paryżu, w Rzymie czy w innych wielkich miastach XIX-wiecznej Europy. A Marcelina pod wpływem Bożego Światła doszła do wniosku, że ważniejszą jest rzeczą nie tyle pracować wśród emigracji, co przede wszystkim tę emigrację powstrzymać, aby ludzie nie uciekali z kraju, ale by tu, na tej ziemi, czuli się odpowiedzialni za swoją przyszłość, za swoje rodziny. Że trzeba zainwestować w rodzinę, trzeba zainwestować w kobietę, aby to kobieta stała się tym sercem rodziny. Bowiem, jak uczył po wielu latach święty Jan Paweł II, patron rodziny, rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. To w rodzinie rozwija się człowiek. Od jakości rodziny zależy to, jakie będzie społeczeństwo. To doskonale rozumiała błogosławiona Marcelina i całe swoje życie poświęciła tej sprawie. Stała się pożyteczna krajowi, pożyteczna Polsce. Przepiękne są jej pouczenia, jakie dawała między innymi swoim wychowankom. Kiedyś już jako sędziwa zakonnica, spotykając się w 50-lecie przeniesienia zgromadzenia do Jazłowca na Ukrainie, tam jest jej grób, kiedy spotkała się ze swoimi wychowankami w 1904 roku, mówiła do nich bardzo znamienne słowa. Wszakżeśmy nie przyszli na świat Polakami przypadkiem, bez myśli Bożej. Ten kraj nasz, ta nasza ziemia jest nam wolą Bożą przeznaczona na miejsce pracy i zasługi. Na niej, na tej najświętszej woli Bożej mamy do spełnienia zadanie. Ona, ta ziemia, ma nam być drogą do zbawienia. Jakie niezwykle mądre, głębokie słowa. Jesteśmy Polakami nie przez przypadek. Urodziliśmy się tu, na tej ziemi, w tym czasie, w tych okolicznościach. Bo Bóg tego chciał. Tę ziemię dał nam jako zadanie. Po tej tej ziemi mamy iść jako po drodze do zbawienia. Nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko przez tę polską ziemię. Taka jest lekcja, jaką daje nam nasza patronka, błogosławiona Marcelina. Ona doskonale rozumiała to, co Kościół współcześnie też mocno wyartykułował, między innymi w katechizmie Kościoła katolickiego, podkreślając, że patriotyzm, to słowo dziś niemodne i niewygodne dla wielu, to element czwartego przykazania. Siostry i bracia, dokładnie wczytajmy się w katechizm Kościoła katolickiego. My bardzo uprościliśmy czwarte przykazanie. Ono brzmi: czci ojca i matkę. A myśmy je sprowadzili do: bądź posłuszny tatusiowi i mamusi. Nie chodzi o to, żebyś ty był posłuszny jak małe dziecko, zależne od swoich rodziców. Posłuszeństwo ustaje z chwilą, kiedy stajesz się odpowiedzialny, samodzielny. Ale cześć, szacunek dla twojego ojca i matki obowiązuje cię zawsze. Także wtedy, kiedy on już dawno leży w grobie. Bo twój szacunek dla ojca i matki wyraża się w tym, jak do niego mówisz, jak się o niego troszczysz, ale też czy z wdzięcznością wspominasz go i modlisz się za niego, aby osiągnął życie wieczne. To jest czwarte przykazanie. A jeżeli właśnie mamy szacunek dla naszych rodziców, to mamy szacunek dla wszystkiego tego, co oni nam przekazali. Troska dla ojczyzny, dla dziedzictwa naszych ojców, to jest czwarte przykazanie, to jest Boży obowiązek. I o tym przypomina błogosławiona Marcelina Darowska. Siostry i bracia, więc przez uroczystość odpustową uczymy się patriotyzmu od naszej patronki, błogosławionej Marceliny, która była kobietą bardzo realistyczną. My sobie wyobrażamy, że święci to zapatrzeni w niebo. To fałszywy obraz. To fałszywa ikonografia, którą często widzimy na obrazach czy na ścianach naszych kościołów. Święci to ludzie, którzy bardzo realistycznie patrzą na tę rzeczywistość, bo patrzą oczyma Bożymi, bo są zjednoczeni z Bogiem. Oni widzą lepiej i dalej, niż my potrafimy. Święci to ludzie, którzy bardzo mocno stąpają po tej ziemi, wiedząc, że to jest jedyna droga, jaką Bóg nam dał, abyśmy doszli do Królestwa Bożego. Święci mocno chodzą po ziemi, bo mają jasno widoczny cel, jakim jest życie wieczne. Święty Jan Paweł II, którego szczególnie wspominamy dziś z racji 15 Światowego Dnia Papieskiego, kiedyś do młodzieży powiedział tak w Krakowie ze słynnego okna papieskiego: człowiek jest mocny świadomością celu. Człowiek jest mocny świadomością celu. Jeżeli człowiek wie, jaki ma cel w życiu, wie, czego chce, jest mocny. Jak nie ma celu, jest jak jesienny liść miotany wiatrem do tu, do tam. I tego nas uczą święci. Aby wpatrywać się w cel, którym jest Bóg. I tego nas uczy błogosławiona matka Marcelina Darowska. To jest jej lekcja, którą ona daje nam na dziś i na nasze jutro, na nasze odpowiedzialne, mądre decyzje i wybory, jakie będziemy podejmować w odniesieniu do własnego życia i własnej ojczyzny.